Dziękuję pochwalony Jezus, Maria Zawszczewica. Proszę Państwa, przepraszam za spóźnienie. Tak, to jest... Jeżeli można mówić o winie, to jest moja wina. Ale dzięki temu, że później jestem, zdążyłem udzielić rozgrzeszenia jeszcze komuś na drodze. Od drodze tu do Radia Maria wypadek bardzo poważny. Udzieliłem warunkowego rozgrzeszenia. Tak. Proszę Państwa, studia Radia Maria. Ksiądz doktor habilitowany, ksiądz Marek Chmielewski, kierownik Instytutu Teologii i Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i studentki, które również współpracują z Radiem Maryja, Agnieszka od samego początku i Kasia, tak? Cieszymy się bardzo i witamy bardzo gorąco. Temat, dynamika rozwoju życia duchowego. Proszę Państwa, warto o tym rozmawiać. I przy okazji już w czwartki chcielibyśmy, żeby była audycja specjalna dla księży i dla osób konsekrowanych, proszę Państwa. Będzie to 15 minut i przygotowana jest właśnie ta audycja przez Instytut Teologii i Duchowości dzięki księdzu doktorowi habilitowanemu Markowi Chmielewskiemu. Dziękuję na początek księdzu profesorowi, który przygotował już kilka audycji. Ksiądz profesor Walerian Słonka. Nie chciałem pomylić.
Dzień dobry profesora, bo z pewnością nas słucha.
Tak, teraz słucha, to pozdrawiam serdecznie.
Cieszymy się, że już ksiądz profesor przygotował cykl audycji, które będą właśnie w czwartki. Myślę, że ksiądz dyrektor jeszcze dokładnie
termin podamy jeszcze.
Poda termin i godziny.
Będzie to 15 minut dla księży. Dla księży, dla kleryków. I będzie też, chcemy, 15 minut dla sióstr zakonnych, dla osób konsekrowanych. Dziękujemy księży.
Może nieco w późniejszym terminie.
Ale to są, tu jest wielka potrzeba. Proszę bardzo, oddajmy głos.
Drodzy Państwo, po ostatniej naszej audycji, w rozmowach niedokończonych, które miały miejsce 15 lipca, w czasie której podejmowaliśmy problematykę kryzysu w życiu duchowym, otrzymałem wiele sygnałów wielkiego zainteresowania tą problematyką i pragnę podziękować wszystkim za te uwagi, za podzielenie się swoimi przemyśleniami zarówno na antenie, jak i później, czy to w prywatnych rozmowach, czy w korespondencji. Wszystkich chciałbym, którzy jakoś tam przyczynili się do zaistnienia tej obecnej audycji, pozdrowić i podziękować. Państwo niejako sprowokowaliście nas, abyśmy podjęli ten temat. Przy czym wydaje mi się, że dobrze by było, gdybyśmy na problem życia duchowego spojrzeli w tej chwili bardziej od strony pozytywnej. Mówiliśmy poprzednio o kryzysach, a więc jakby od strony pewnych zagrożeń, pewnych trudności w życiu duchowym. Było bardzo wiele ciekawych i głębokich, bardzo osobistych wypowiedzi. Dziś chciałbym, abyśmy spojrzeli na ten problem właśnie od strony pozytywnej. I pozwólcie Państwo, że tytułem wprowadzenia przez kilku podzielę się swoimi refleksjami, tym, czego uczy nas teologia duchowości. Mam nadzieję, że to pozwoli nam bardziej uporządkować tok naszych rozważań, naszego dzielenia się i jednocześnie ufam, że pobudzi nas do dzielenia się własnymi przemyśleniami i doświadczeniami w tym niezwykłym procesie, jakim jest nasze życie duchowe i rozwój życia duchowego. Trzeba na początek powiedzieć, że rozwój jest prawem życia. Życie rozwija się. Gdyby się nie rozwijało, nie miałoby sensu. Nawet niektórzy sądzą, że istotą życia jest rozwój. Opinie, takie są próby definiowania tego fenomenu, jakim jest życie, że istota życia to rozwój. W każdym bądź razie nie będziemy chyba daleko od prawdy, jeżeli powiemy, że tym, co najbardziej charakteryzuje życie, życie w ogóle, to właśnie zdolność do rozwoju. To właśnie dotyczy także życia duchowego. To znaczy, tego działania Ducha Świętego w nas i współpracy naszej Duchem Świętym, którego owocem jest nasze uświęcenie, nasze palenie, nasze upodobnienie do Chrystusa. Duch Święty działa w nas i jednocześnie wzywa nas do współpracy, abyśmy w sobie odtwarzali Jezusa Chrystusa, abyśmy tak jak święty Paweł uczy, byśmy żyli już nie my, ale by żył w nas Chrystus. Rozwój polega więc na przechodzeniu, nie bez trudu zresztą, na przechodzeniu od stanu mniej doskonałego do stanu bardziej doskonałego. Trudno jest precyzyjnie definiować pojęcie, które jest powszechnie znane. Niemniej zdajemy sobie sprawę, że o rozwoju możemy mówić tylko wówczas, kiedy jest jakieś napięcie, jakaś dynamika, przechodzenie, powstawanie nowych wartości, nowych jakości, pogłębienie. Do takiego rozwoju życia duchowego wzywa nas, wręcz zobowiązuje nauka objawienia. W Piśmie Świętym znajdujemy wiele treści, które wprost mówią o potrzebie duchowego rozwoju. Weźmy dla przykładu, bo trudno w tym momencie przytaczać wszystkie teksty biblijne, wszystkie wypowiedzi. Dla przykładu weźmy tylko przypowieści Pana Jezusa o Królestwie Bożym. Na przykład przypowieść o ziarnie gorczycy. Najmniejsze ziarenko, z którego w ówczesnych przekonaniach najmniejsze ziarenko wrzucone w glebę, z którego wyrasta, jak czytamy na kartach Pisma Świętego, potężne drzewo. No jest to pewna emfaza, pewna może przesada. W każdym bądź razie ten rozwój jest, jak widzimy, dynamiczny, wielki. Czy przypowieść o zaczynie włożonym do ciasta, który fermentuje i sprawia, że ten niewielki objętościowo zaczyn potrafi zamienić ciasto w dużej masie, w dużej ilości. Wiele o potrzebie duchowego rozwoju pisze święty Paweł. Mówi nawet o niemowlęctwie w Chrystusie, że jesteśmy jak gdyby niemowlętami duchowymi, potrzebujemy mleka duchowego, zanim staniemy się do spożywania stałego pokarmu. Ponadto Pan Jezus wielokrotnie wzywa nas, abyśmy byli doskonali tak, jak Ojciec jest doskonały. W innym miejscu do swoich uczniów, ale i do nas mówi: pójdź za mną, naśladuj mnie. Jeżeli kto chce mnie naśladować, niech weźmie krzyż swój. To są tylko niektóre teksty czy treści biblijne mówiące wprost o potrzebie rozwoju duchowego, który polega na współpracy z Duchem Świętym w dziele odtwarzania w sobie postaw Jezusa Chrystusa. Jest w tym realizacja odwiecznego zamysłu Bożego. Bóg przecież stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Ten obraz i podobieństwo został oszpecony przez nieposłuszeństwo, przez grzech. Niemniej jednak Bóg nie zrezygnował z człowieka. Posłał swego Syna, aby nas odkupił. I to właśnie dzięki Chrystusowi, przez Chrystusa, możemy do Ojca, do Boga, który nas powołał do istnienia. To właśnie naśladując Chrystusa możemy odtwarzać w sobie i przywracać piękno obrazu i podobieństwa Bożego. Możemy tylko i wyłącznie dzięki Chrystusowi powracać do tej pierwotnej harmonii, którą ludzkość utraciła przez grzech nieposłuszeństwa. Dlatego też w teologii duchowości mówi się o procesie chrystomorfizacji. To jest taki termin nowy, wprowadzony do teologii przez jednego z naszych profesorów, ojca profesora Antoniego Nowaka. Choć treść tego pojęcia jest obecna w literaturze teologiczno-duchowej od bardzo dawna. Można właściwie powiedzieć, że od początku chrześcijaństwa, o tym zresztą pisze święty Paweł, że właśnie Chrystus musi się w nas ukształtować, bo chrystomorfizacja to nic innego jak właśnie kształtowanie siebie na wzór, na sposób Chrystusa. I to jest właśnie specyfika chrześcijańskiego rozwoju duchowego. Tym się różni chrześcijański rozwój duchowy od innych duchowości, od innych procesów rozwoju życia wewnętrznego, życia psychicznego czy życia duchowego. Jeżeli mówimy o rozwoju duchowym, to zawsze punktem odniesienia, wzorem, modelem jest dla nas Jezus Chrystus. I nawet jeżeli w rozwoju duchowym staramy się naśladować Najświętszą Marię Pannę, świętych, to zawsze te wzorce prowadzą nas do Chrystusa. Ten proces kształtowania siebie na wzór Jezusa Chrystusa rozpoczął się w nas w chwili Chrztu Świętego. To właśnie w momencie Chrztu Świętego zostaliśmy włączeni w dynamikę misterium paschalnego, w dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. Mówiąc obrazowo, można powiedzieć, że w chwili Chrztu Świętego w naszym sercu zostało zasiane Boże ziarno, które rośnie, jak gdyby włożony taki rozżarzony węgiel, który ma rozpalać nas od środka, ma stopniowo rozgrzewać, rozbłyskać, stawać się wielkim ogniem, tak abyśmy zgodnie ze słowami Jezusa Chrystusa mogli być światłem świata. Właśnie to ziarno Boże, ten jakby Boży węgiel został złożony w dnie duszy. Autorzy duchowi, mistycy mówią właśnie o dnie duszy. Niektórzy nazywają to szczytem duszy, taki apex anime, czyli jakby takie jądro, jakby samo dno naszej osobowości. Myślę, że to jest to, o czym Sobór Watykański II w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes, mówi, nazywa sumieniem. To jest to właśnie sanktuarium, gdzie Bóg spotyka się z człowiekiem w sposób najbardziej intymny. Przebywa w sercu człowieka, gdzieś tam na dnie. I właśnie to Boże światło, Boży ogień, to Boże ziarno zasiane gdzieś tam w nas stopniowo będzie rosło, będzie rozwijać się pod warunkiem, że nie będziemy stawiać oporu. Bóg nie chce zbawiać nas bez nas. Stworzył nas bez nas, ale nie chce nas zbawiać bez naszego udziału. Oczekuje naszej współpracy, naszego zaangażowania się. I to zaangażowania świadomego, odpowiedzialnego, wielkodusznego. Chodzi więc o to, aby właśnie w tej współpracy z Duchem Świętym, z tym Bożym działaniem w nas, dawać coraz większą przestrzeń Bogu. Na tym polega to, co często w literaturze ascetyczno-mistycznej nazywa się oczyszczeniem. A więc chodzi o usuwanie przeszkód, o usuwanie tego wszystkiego, co sprzeciwia się Bogu, co sprzeciwia się prawu miłości, co nie da się pogodzić ze świętością. Mówiąc inaczej, trzeba pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu. Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Właśnie Duch Święty jest ożywicielem, jest duchem ożywicielem. On jest źródłem życia, on jest tym mistrzem wewnętrznym, który nas prowadzi, który pokazuje nam, co mamy czynić, jak czynić, aby Bogu nie stawiać oporu, aby pozwolić się ogarnąć temu ogniowi Bożej miłości, który od chwili Chrztu Świętego tli się, a ma rozpalać się coraz bardziej w naszym wnętrzu. Duch Święty to osobowa miłość, to miłość Ojca do Syna, Syna do Ojca, to osoba miłość. Jeżeli więc On jest mistrzem wewnętrznym, duchem ożywicielem, stąd nazwa życie duchowe, właśnie życie w duchu, życie z Ducha Świętego, to proces duchowego rozwoju w istocie swej polega nie na czym innym, jak na doskonaleniu miłości. Właśnie mamy rozwijać się przede wszystkim w zakresie miłości Boga, bliźniego i siebie samego. Miarą duchowego rozwoju będzie właśnie to, na ile miłujemy Boga całym sercem, całym umysłem, całą duszą. I to jest jakby istota duchowego rozwoju. Autorzy, których dzieła uczą nas o tym procesie, różnie to opisują. W zależności od tego, jakie przyjmują kryterium, na jakie przejawy tej miłości zwracają uwagę. I tutaj może nieco powtórzę się w tym, co mówiłem 15 lipca w poprzedniej audycji na temat kryzysów duchowych. Mianowicie najbardziej znanymi takimi etapami duchowego rozwoju, jeżeli można mówić o etapach, może tutaj warto dodać, że o etapach rozwoju życia duchowego możemy mówić tylko w sposób umowny, bo nie da się wyznaczyć precyzyjnie, w którym momencie kończy się jeden etap, zaczyna drugi. Podobnie zresztą jak i w ogóle w życiu. Nie da się powiedzieć tak precyzyjnie, w którym momencie kończy się dzieciństwo, zaczyna młodość, kończy się młodość, zaczyna się życie dorosłe i tak dalej. To są jakieś umowne fazy. Podobnie jest i tutaj. Niemniej jednak mówi się dla pewnej orientacji w tym procesie, mówi się o różnego rodzaju etapach. Najbardziej znane to etapy podane przez pseudo-Dionizego Areopagitę, autora z przełomu V i VI wieku. Tenże autor, tak najogólniej biorąc, bo trudno tu wchodzić w szczegóły, mówi o trzech takich fazach życia duchowego. Faza początkujących, faza postępujących i faza doskonałych. W nieco innej formie mówi się o etapie oczyszczenia, często mówi się o etapie oczyszczenia początkujących, oświecenia postępujących i zjednoczenia doskonałych. I to jest chyba najbardziej znana w literaturze chrześcijańskiej klasyfikacja tej dynamiki duchowego rozwoju. Myślę, że bliższa naszej mentalności i naszej wyobraźni także i naszym odczuciom jest klasyfikacja, jaką podaje święta Teresa od Jezusa, wielka hiszpańska mistyczka. U niej znajdujemy dwa takie schematy duchowego rozwoju. Pierwszy taki schemat podała, kiedy jeszcze nie osiągnęła pełni zjednoczenia mistycznego z Bogiem. To w jej autobiografii znajdujemy krótką wzmiankę na ten temat. I święta Teresa rozwój duchowy porównuje do podlewania ogrodu duchowego. I tutaj mówi najpierw o ciągnięciu wody ze studni. To wydobywanie wody ze studni ma wyrażać wysiłek, jaki musimy wkładać, aby zaczerpnąć życia Bożego. Że musimy wiele zmagać się z tymi wszystkimi przeszkodami, jakie są w nas, przede wszystkim z naszą zmysłowością, z uczuciami nieuporządkowanymi, z egoizmem, z pychą. To wymaga wiele trudu, wiele wysiłku, tak jak ciągnięcie wody z głębokiej studni. Wielki wysiłek, a można powiedzieć, no efekty nie są zbyt zadowalające. Druga faza duchowego rozwoju, jakby już taki pewien postęp, porównana została u świętej Teresy do ciągnięcia wody przy pomocy specjalnego kołowrotu, ona to nazywa noria. Wiadomo, że kołowrót no, jest bardziej wydajnym narzędziem do czerpania wody, ale też wymaga trudu. Święta Teresa chce przez to powiedzieć, że już tutaj jest pewien postęp, ale wciąż jeszcze jest dużo pracy, dużo trudu, dużo zmagania się ze sobą, ze swoimi niedoskonałościami. Trzecią fazę święta Teresa porównuje do przekopania kanału. Samo przekopanie też jest bardzo pracowite, bardzo pracochłonne, ale już efekt nieporównywalnie większy. Już po przekopaniu kanału ta woda płynie swobodnie, nawilża glebę i ten ogród wygląda wspaniale. Ale jakby najpełnią tego rozwoju jest czwarta faza, którą Teresa porównuje do deszczu. I właśnie tak jak właśnie z deszczem jest. Pada kiedy chce, nie mamy wpływu na to, kiedy pada deszcz. Możemy jedynie tylko schronić się przed nim, ale nie możemy go powstrzymać. Tak samo święta Teresa chce powiedzieć, że w tej czwartej fazie naszego duchowego rozwoju to już Bóg całkowicie działa w nas. My owszem, możemy powiedzieć Bogu nie. Możemy stawiać opór, teoretycznie biorąc, ale nie jesteśmy w stanie Bogu przeszkodzić w tym uświęcającym działaniu w dnie naszej duszy. I właśnie ta czwarta faza w literaturze ascetyczno-mistycznej jest często określana jako faza życia mistycznego. Jak wspomniałem, święta Teresa podaje drugi schemat duchowego rozwoju, dość precyzyjnie opisany w dziele pod tytułem Twierdza wewnętrzna. Jak z samego tytułu już widać, ten rozwój duchowy został przedstawiony przy pomocy siedmiu komnat, które wydaje się, jak gdyby były zbudowane jedna w drugiej, koncentrycznie niejako, i postępując w życiu duchowym przechodzimy przez te kolejne komnaty do tej najbardziej wewnętrznej, gdzie, jak wspomniałem, spotykamy się z Bogiem mieszkającym w dnie naszej duszy. Przy czym pierwsze trzy komnaty charakteryzują się dużym wysiłkiem mającym na celu właśnie to usuwanie wszelkich przeszkód, jakie łaska Boża napotyka w nas. To jest właśnie wysiłek ascetyczny. Dalsze komnaty charakteryzują się tym, że coraz więcej jest Bożego działania. To Bóg sam zaczyna prowadzić człowieka. I może tutaj od razu pewne doprecyzowanie. Wyraziłem się w sposób taki, że Bóg zaczyna nas prowadzić. Oczywiście byłoby to błędem sądzić, że dopiero w tym momencie Pan Bóg przejmuje jakby inicjatywę naszego uświęcenia. Przypomnijmy, że już od chwili Chrztu Świętego, a nawet wcześniej, od chwili stworzenia, Pan Bóg chce nas uświęcać, działa na nas, daje nam odpowiednie potem środki, ale my z naszego punktu widzenia tego nie zauważamy. Nawet kiedy podejmiemy decyzję wkroczenia na drogę życia duchowego, to często wydaje nam się, że to my działamy, to my zdążamy ku Bogu, a tak naprawdę to On uprzedza nas swoim działaniem. Dopiero na pewnym etapie tej dojrzałości duchowej zaczynamy dostrzegać, że tak naprawdę to my niewiele możemy w tej dziedzinie zrobić, że całe wspaniałe dzieło naszego wewnętrznego przeobrażenia to dzieło Boże w nas. I jeśli powiedziałem, że mniej więcej od tej czwartej komnaty, według opisu świętej Teresy, niejako Bóg przejmuje inicjatywę, to w tym znaczeniu, że człowiek zaczyna to tak postrzegać. Pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu. Spostrzega, że dokonują się w nim procesy, dokonują się w nim dzieła, których człowiek sam nie byłby w stanie dokonać. Drodzy Państwo, ten proces duchowego rozwoju, który próbowałem tutaj bardzo ogólnie zarysować, bo problematyka jest niezwykle rozległa, wymaga szczegółowych analiz, jest w każdym człowieku, w każdym chrześcijaninie procesem niepowtarzalnym. Jest to proces niepowtarzalny dlatego, że każdy człowiek jest niepowtarzalny. Każdy człowiek jest inny. Każdego Pan Bóg powołuje w sposób niepowtarzalny właśnie. Nie ma nikt z nas kopii człowieka. Nie ma drugiego takiego jak ja. Poza tym, Pan Bóg każdego z nas kocha w sposób bardzo indywidualny. Jest, można mówić, o niepowtarzalnym działaniu Boga na człowieka. Dlatego też życie duchowe, cały proces duchowego rozwoju to jakaś wielka tajemnica. Ja zdaję sobie sprawę, że podjęcie się takiego tematu, dynamika rozwoju duchowego, jest przedsięwzięciem dość zuchwałym, bo to jest dotykanie tajemnicy, dotykaniem tajemnicy Boga działającego w człowieku i dotykanie tajemnicy człowieka. Niemniej jednak, właśnie dlatego, że jest to jakaś wielka tajemnica, ukryta i dla obserwatora trudno dostępna, niemniej można mówić jednak o pewnych regułach, o pewnych prawidłowościach tego procesu, a możemy mówić to na podstawie pism mistyków, ludzi świętych, którzy podzielili się swoim doświadczeniem. I kiedy zestawiamy te opisy ich przeżyć i doświadczenia Boga działającego w dnie duszy, stwierdzamy, że są pewne cechy wspólne, że są pewne podobne procesy i to jest podstawą wypracowania teorii rozwoju duchowego. Jednocześnie to pozwala nam wskazywać na określone środki czy sposoby, jak współpracować twórczo w tym dziele naszego wewnętrznego przeobrażania, naszego upodabniania się do Chrystusa. I myślę, że w naszych wieczornych zamyśleniach nad tą tajemnicą duchowego rozwoju warto, abyśmy podzielili się i bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam do tego, abyśmy podzielili się swoim doświadczeniem, byśmy uchylili rąbka tej tajemnicy, jaką każdy z nas nosi w sobie, abyśmy powiedzieli, jak przeżywamy rozwój naszej więzi z Bogiem,
Jak doświadczamy tej Bożej miłości, która stopniowo ogarnia nas, rozpala nas od środka? Bez wątpienia napotykamy na różne przeszkody, czy to przeszkody subiektywne w postaci naszej ułomności, naszej grzeszności, czy też przeszkody obiektywne w postaci różnego rodzaju uwarunkowań, chociażby takich fizycznych, jak problemy ze zdrowiem, czy wiekiem, czy różne inne przeszkody, jakie niesie ze sobą świat, życie. Chciałbym, żebyśmy się podzielili, jak radzimy sobie z tymi przeszkodami, jakie usuwamy, aby dawać miejsce Bogu w swoim życiu. I może trzeci problem, który proponowałbym, byśmy uwzględnili w naszych rozmowach, to mianowicie, czy możliwy jest taki duchowy rozwój aż do pełni zjednoczenia z Bogiem w tej rzeczywistości, w jakiej żyjemy, w tym świecie, w tym czasie, w tym miejscu. Przecież to nie przypadek, że żyjemy tu i teraz, w tej niełatwej dla nas polskiej rzeczywistości, niosącej tyle trudów. Czy jest możliwe dążenie do doskonałości chrześcijańskiej, do świętości w tych właśnie warunkach? W powołaniu do małżeństwa, w powołaniu do życia rodzinnego, w pełnieniu obowiązków społecznych. Czy to jest możliwe? Pod jakimi warunkami? Myślę, że świadectwa, jakich spodziewamy się od Państwa, będą dla nas wspólnym ubogaceniem, a jednocześnie ufam, że będą też oddaniem chwały Bogu, który w sposób tajemniczy, ale jakże skuteczny działa w nas.
Dziękuję bardzo księdzu profesorowi. Proszę Państwa, w studiu Radia Maryja ksiądz dr habilitowany Marek Chmielewski, kierownik Instytutu Teologii i Duchowości KUL. Słyszeliśmy właśnie przed chwilą księdza profesora. Są studentki, które są na Teologii i Duchowości, Agnieszka, która jest od początku z Radia Maryja, i Kasia, która też współpracuje w jakiś sposób z Radiem Maryja. Chcę zapłać serdecznie. I jeszcze jedno. Temat dynamika rozwoju życia duchowego. Zapraszamy do rozmów. Za chwileczkę podam numery telefonów. Studia Rady Maryi w Toruniu 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, do Łodzi włącznie 655 23 56 dla słuchaczy z Polski Południowej, kierunkowy 056 dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy w Toruniu 56. Miłość trwa.
Teraz zawsze.
Ja mam...
Czy może pani przedstawić się, co i skąd?
Zapomniałam. Moje imię Krystyna, dzwonię z Lublina.
Bardzo mi
do księdza profesora. Nie mam okazji spotkać w Lublinie, znaczy spotykam, ale to tak, więc wobec tego aż zdarzyła się okazja zatelefonować.
Bardzo mi miło.
Proszę księdza profesora, ja w związku z tym, że ksiądz prosił jakieś śledztwo i uwagi, to powiem i proszę potem o taką naprawdę szczerą odpowiedź. Tak bardzo ogólnie powiem, dlatego że ta sytuacja, to się rozciągnęłaby. W moim życiu wydarzyło się pewne właśnie wydarzenie. I od tego czasu, do tego czasu uważałam, że Bóg jest tam gdzieś obok mnie, tam sobie idzie, nic nie wtrąca do mnie i w ogóle, a moje życie to jest moje życie. Oczywiście byłam religijna, modląca się i w ogóle. I w pewnym momencie, i nie powiem, bo szukałam Boga. Szukałam i jakoś tak chciałam zrozumieć. Modlić się często. I w pewnym momencie wydarzyło się właśnie to coś, że się bardzo zbliżyłam. Zaczęłam czytać Pismo Święte bardzo uważnie, w liturgiach brać udział i w ogóle zupełnie to się wszystko odmieniło. Sanktuarium zaczął dla mnie inaczej wyglądać. To wszystko. I na to zwróciłam szczególną uwagę. Szczególnie właśnie w Piśmie Świętym, najpierw zwróciłam uwagę na spotkanie Jezusa z Zacheuszem, na wybaczenie Magdalenie, na tysiące takich właśnie przykładów. Potem zaczęłam się interesować świętymi, może nie radosami, bo ja nie bardzo mam na to czas, ale tam gdzie mogę, gdzieś tam się zawsze wczepię. No i właśnie przemówiło do mojego rozsądku wielce łzy i płacz świętej Moniki o świętego Augustyna. I tam dała jakiś obraz wszystkiego. No i w ogóle wiele innych rzeczy. I teraz proszę ojca, proszę księdza profesora, fascynują mnie bardzo naszego Ojca Świętego dokumenty, w ogóle wypowiedzi, wersety i w ogóle. Bo na przykład ja może szybko powiem, że kupuję te kolekcję Ojca Świętego. Pierwszą już mam całą, teraz to drugą, 12 numer. I te takie wersycity, takie cytaty małe, to są dla mnie niesamowite. W ogóle to są święci, kim są, to są trzon struktury Kościoła i tam pełnią swoją samą funkcję. I teraz w ostatnim numerze, w czwartkowym, jest tak pięknie powiedziane, ja tak szybciutko może powiem, że dzisiejszy człowiek potrzebuje naszego głoszenia miłosierdzia. Potrzebuje waszych dzieł miłosierdzia i potrzebuje waszej modlitwy o miłosierdzie. Nie zaniedbujcie żadnego z tych wymiarów apostolstwa. Proszę księdza profesora, ja mam tylko teraz takie pytanie. Bo ja uważam, że Bóg jest naszym Bogiem wszystkich. Czy tak samo ksiądz profesor uważa i w ogóle jak to wygląda? I druga sprawa, czy w ogóle nie zagalopowaliśmy się w takim ocenianiu, bo mnie bardzo na przykład przemawia do mnie ten taki cytat, za mnie troszczy się i tam w Piśmie Świętym pisze, szukajcie tego, co w niebie, a to, co na ziemi, będzie wam dane. Czy w ogóle mamy prawo osądzać kogokolwiek, obczerniać? Czy na przykład ja nie jestem zwolnik, ja jestem w każdym złym człowieku, widzę iskrę dobra. I naprawdę doświadczyłam, to jest nie w tej chwili temat do rozmowy, czego doświadczyłam, że nie będąc, nie biorąc udziału, nie rozmawiając z danymi osobami, a coś się zmieniło w tych osobach, że modlitwa czyni cuda, że egzorcysta nie potrzebuje broni, nie potrzebuje niczego. I czy my w obecnej sytuacji, tej przedwyborczej, czy dobrze czynimy, czy nie, w bardziej więcej pokoju i modlitwy powinno być, a nie takiego chaosu, jakieś zamieszania i w ogóle. Bóg zapłać, z całego serca dziękuję i szczęść Boże na tej drodze.
Bóg zapłać. Proszę Państwa, Pani poruszyła tutaj kilka kwestii, które wymagałyby głębszego zastanowienia się. Nauczanie Ojca Świętego jest niezwykle głębokie. Jest to synteza całego bogactwa duchowego, jakim dysponuje Kościół. Jeżeli więc chcemy w obecnym życiu szukać treści do ubogacania naszego życia duchowego, to oprócz Pisma Świętego wydaje się, że powinniśmy, zwłaszcza my, Polacy, sięgać częściej do nauczania Ojca Świętego. To przykre, że niestety nie znamy nauczania Ojca Świętego, nawet tych słów nie pamiętamy, które wygłaszał do nas podczas ostatniej pielgrzymki, czy wszystkich pielgrzymek w Ojczyźnie. Jakoś tak łatwo zapominamy w tym entuzjazmie, w tej euforii, że mamy papieża Polaka, zapominamy o jego słowach. A rzeczywiście Ojciec Święty wzywa nas do głoszenia miłości, miłosierdzia, do objawiania, że Bóg jest miłością. W adhortacji apostolskiej Christi Vitelles Laici Ojciec Święty napisał, że właśnie człowiek współczesny potrzebuje orędzia Bożej miłości. Bóg cię kocha. To jakże proste, podstawowe orędzie, którego potrzebuje człowiek współczesny. Dlatego też sami musimy doświadczyć, że Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy, ale to nie jest miłość pobłażliwa, to jest miłość wymagająca. To znaczy, że mamy dorastać stale do tej miłości. Mając świadomość, że zostaliśmy tak hojnie obdarowani, mamy na tę miłość odpowiadać wielkodusznie, pozwalać się napełnić tą Bożą miłością. A kiedy będziemy mieli doświadczenie, że Bóg nas kocha, to będziemy również umieli kochać innych. Wspomniała Pani o tutaj takim może zbyt pochopnym ocenianiu innych ludzi. To jest częsta słabość chyba każdego człowieka. Ulegamy jakiejś pysze, jakiejś próżności, jakiemuś uproszczeniu. A właśnie gdybyśmy doświadczali częściej, że Bóg nas miłuje, że On jest miłością, to sądzę, że bylibyśmy bardziej zdolni widzieć drugiego człowieka tak, jak widzi Bóg. Bóg widzi w nas przede wszystkim swój obraz i podobieństwo, najpierw. Widzi odbicie swego piękna, a potem dopiero widzi, że to ten obraz i podobieństwo zostały oszpecone przez grzech. I samo doświadczenie, że jesteśmy miłowani przez Boga, otwiera nasze oczy na głębie, pozwala widzieć w drugim człowieku głębie, pozwala widzieć coś więcej, nie pozwala nam się zatrzymać tylko na tej powierzchowności. Natomiast jeśli chodzi o sytuację współczesną, o cały ten kontekst najbliższych dni, bez wątpienia potrzeba nam zwrócenia się ku Bogu, który jest Panem historii, który działa w ludziach poprzez ludzi, ale właśnie powiedziałem, Bóg działa poprzez ludzi. Nie możemy tylko popaść w jakiś taki pseudospirytualizm i tylko wznosić oczy ku niebu i nosić przekonanie, że Bóg za nas wszystko zrobi. Tak, ale naszymi rękoma. Składając ręce do modlitwy, musimy jednocześnie czynić je chętnymi do działania. Musimy więc stać się współpracownikami Bożych planów. Bóg działa poprzez ludzi. Nie możemy więc czuć się zwolnieni z odpowiedzialności za tę ziemię, za tę rzeczywistość, którą Bóg nam dał, i może właśnie odpowiedzialność za tę rzeczywistość, której Bóg nas powołuje, może jest właśnie miarą naszej dojrzałości duchowej, miarą naszego duchowego postępu.
I proszę Państwa, odbieramy następne telefony. Proszę, Radio Maria, słucham. Halo.
Nie będzie pochwalony Jezus.
Wielki wykład, czy Pani może uprzejmie głośniej mówić, bo Pani, proszę mówić zawsze do mikrofonu, dobrze?
Dobrze.
Weźmy, już lepiej, prawda?
Dobrze.
Często są tak telefony, mamy gdzieś mikrofon pod gardłem, pod brodą i mówimy, a to jest, mówi się do mikrofonu wtedy, bo chodzi o to, żebyśmy tu dobrze słyszeli.
Dobrze.
Dziękuję Pani za antenie oczywiście cały czas.
No, to
nie, tak, to
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Zawsze.
Chciałam się podzielić
moim... A kto mówi skąd?
Teresa z Gdyni.
Tak, jesteśmy zainteresowani.
Chciałam się podzielić takim doświadczeniem. Po moim nawróceniu, bo byłam grzesznicą niesamowitą, bardzo pragnęłam zbliżyć się do Boga. I przez działanie Ducha Świętego, Matka Najświętsza, to przywodziła mi do Jezusa. Przez długi czas nie rozstawałam się z Matką Najświętszą. A gdy w tym momencie, kiedy zostałam całkowicie oddana Panu Jezusowi, nie zauważyłam kiedy, a Matka Najświętsza się oddaliła ode mnie. I w tym momencie całkowicie się oddałam Bogu. Jestem cała Jego, należę do Niego. To już trwa teraz w tej chwili jakieś 19 lat. Nie potrafię bez Niego żyć. Powtarzam Mu kilka razy dziennie, nawet kilkaset nawet razy dziennie, że Go kocham. Jestem tylko Jego. Wszystkie cierpienia, radości, troski oddaję przez ręce Najświętszej Matki, Najświętszej Jezusowi i całej Trójcy Przenajświętszej. Wszystkie modlitwy tak samo przez ręce Matki Najświętszej. Jestem pewna, że to jest właśnie działanie Ducha Świętego, który mnie prowadzi. Poza tym wszystkie moje... Niedawno byłam dosyć ciężko chora i oddałam się całkowicie Bogu. Powiedziałam, Panie Boże, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Jeśli będę miała być zdrowa, będę zdrowa. Jeżeli nie, odejdę do Ciebie. No i się stało, w niedługim czasie wyzdrowiałam. I to już kilka razy miałam takie łaski uzdrowienia właśnie w ten sposób. Przez modlitwę i nawet nie przez leczenia. Czasami lekarze mówili, że będę długo chorować, nawet kilka miesięcy, a się okazało, że 4 dni byłam po chorobie. I także wiem na pewno, że to jest wszystko działanie Boże i za pomocą Ducha Świętego. Boga kocham nade wszystko i On jest moim całym życiem. Mam wnuki, mam męża, ale cały czas jestem bliska Przenajświętszej Trójcy. I za to kocham Boga nad swoje życie i nad wszystko. Bóg zapłaci. Chciałam podzielić.
Bóg zapłaci Pani Tereniu.
Tak, Bóg zapłaci. Ksiądz
profesor odpowie, a my pozdrawiamy gorąco Panią i oczywiście Gdynię, Trójmiasto całe.
Tak. Dziękujemy. A najwięcej się ucieszyłam, bo znalazłam mojego Pana na prezydenta. Modlę się za niego gorąco, całym sercem, całą duszą.
Wszystkich na dobre, niech Pan jest błogosławiony.
No, Bóg zapłaci.
Tak, to jest wielka tajemnica obecności Maryi w życiu chrześcijanina. Właśnie Maryja jest kolejnym dowodem, jak Bóg jest nieogarniony w swojej miłości. Pozwala nam w Maryi doświadczyć, jak bardzo nas kocha, w sposób taki, powiedzielibyśmy, macierzyński. Maryja prowadzi nas do Jezusa. Proszę zwrócić uwagę na jasnogórski obraz. Jak bardzo wymowna jest cała teologia obecności Maryi w życiu chrześcijanina, w rozwoju duchowym. Kiedy wchodzimy do jasnogórskiej kaplicy, naszą uwagę przykuwa postać Matki Bożej, jej smutna twarz, jej oczy. I kiedy kontemplujemy ją, w pewnym momencie zauważamy dyskretny gest, którym Maryja wskazuje na Jezusa, którego trzyma na lewym ręku. Jakby chciała powiedzieć, to On tu jest najważniejszy. Spójrz na Niego, idź do Niego. Maryja prowadzi nas do Jezusa, naprowadza nas na Tego, który jest drogą, prawdą i życiem. To jest pewna wymowa obrazu, ale rzeczywiście tak jest w życiu duchowym. Wielu świętych doszło do szczytów zjednoczenia z Bogiem, zaczynając właśnie od zjednoczenia z Matką Bożą, od modlitwy do Maryi, od oddania się jej. Przecież wspaniałe współczesne przykłady takiego oddania się Matce Bożej. Przywołajmy świętego Maksymiliana Kolbe, księdza prymasa Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, obecnego Jana Pawła II, obecnego papieża Jana Pawła II. Zauważmy, że w historii Kościoła właściwie największe dzieła dokonywali ludzie, którzy zawierzyli Maryi. I to jest jakaś niezwykła tajemnica jej działania, że Maryja prowadzi do Jezusa. Użyła tu Pani takiego określenia, że Maryja jakby się oddaliła. Właśnie, to jest subiektywne odczucie, to jest Pani przeżycie, tak Pani to odczuwa. Oczywiście trudno tu z tym dyskutować i jakoś tam interpretować to. Ma Pani prawo tutaj tak to nazywać, tak to odczuwać, ale jest w tym pewna prawda, że właśnie Maryja, kiedy pokazała drogę do Jezusa, usuwa się, aby sobą nie przesłaniać tego, który jest najważniejszy. I myślę, że to jest właśnie ta tajemnica działania Matki Bożej i obecności Maryi w rozwoju duchowym.
Nawiązując jeszcze do tego, co Pani powiedziała i ksiądz, tak mi się wydaje, że właśnie nasze życie chrześcijańskie, jeżeli ma być autentyczne, to ma być właśnie wzorowane na Maryi. To ma być życie na wzór Maryi, czyli ma być to życie otwarte na... Mamy być otwarci na wolę Bożą, mamy być chętni do współpracy z Bogiem i to, co było właśnie takie charakterystyczne, jest takie charakterystyczne w tym obrazie jasnogórskim, że Maryja nie zatrzymuje uwagi na sobie, ale kieruje uwagę na Jezusa. I właśnie także nasze życie, kiedy autentycznie chcemy z Bogiem współpracować, to nigdy nie będziemy uwagi kierowali na siebie, ale zawsze będzie to odniesienie do Boga, że to On w nas dokonuje tak wielkich rzeczy i żadna sytuacja nie będzie nawet innych inspirowała, czy wskazywała innym na to, że my chcemy teraz pokazać siebie, ale my pokazujemy w tym Chrystusa, my pokazujemy to, że oddaliśmy się Jemu i On jest Panem naszego życia. Tak było w życiu Maryi, bo ona była tą, która słuchała, która wypełniała Jego słowo. I my, kiedy chcemy autentycznie żyć po chrześcijańsku, to właśnie mamy żyć tak jak Maryja. Mamy się uczyć od niej życia z Bogiem.
Wielki czciciel Matki Bożej, święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, mówi, że Maryja jest takim przedziwnym echem Bożym. Że kiedy wołamy Maryja, to ona jak echo odpowiada Bóg. Ona naprowadza nas na Boga. Ktoś porównał Maryję do soczewki. Właśnie światło, które pada na soczewkę, zostaje przez soczewkę skupione, skierowane do ogniska. Soczewka nie zatrzymuje na sobie światła, ale je intensyfikuje, porządkuje, kieruje do ogniska. Podobnie i wszystkie akty naszego kultu wobec Matki Bożej, wszelkie modlitwy i tak dalej, Maryja nie zatrzymuje na sobie, jest pokorną służebnicą Pańską, lecz swoją świętością intensyfikuje, jakby uszlachetnia, tak jak soczewka intensyfikuje, porządkuje to światło nań padające. Tak Maryja udoskonala wszystkie nasze, często nieudolne modlitwy i kieruje ku Jezusowi. I to jest właśnie ta przedziwna tajemnica obecności Maryi w naszym życiu.
Odbieram następny telefon. A proszę Państwa, jeszcze raz przypomnę dla tych, którzy dopiero włączyli radio, że w studiu Radio Maria jest ksiądz dr habilitowany Marek Chmielewski, kierownik Instytutu Teologii i Duchowości. Są studenci kończący te studia, pani Katarzyna i Agnieszka. Agnieszka już bardzo dawno w radiu była. Tak, Katarzyna doszła. Tak, a temat dynamika rozwoju życia duchowego. Zapraszamy do rozmów oczywiście. Proszę, słucham Radio Maria.
Halo?
Słucham przyjmie. Pani z antenie?
Tak.
Tylko głośniej, kochana.
Dobrze, będę mówiła głośno.
No nie słychać.
Nie słychać?
To teraz już trochę słychać. A jakie imię pani ma?
Anna z Warszawy.
Anna, wiesz pan.
Ale to właśnie, a teraz słychacie dobrze?
Doskonale. No tak, ciut. Prosimy.
Ja chciałam powiedzieć, że ta pani, która dzwoniła z Lublina, powiedziała, że czuje takie zamieszanie przed wyborami. Ja nie czuję żadnego zamieszania, dlatego że nikt mi nie może zamieszać w głowie po prostu. Dlatego że ja wiem, jakie mam poglądy, wiem, czego chcę, wiem, w co wierzę i koniec. I nikt mnie nie zamiesza. Może zamieszać może 5-letniemu dziecku, bo to jest możliwe. A poza tym nie zgadzam się z tą panią, że my nie mamy prawa oceniać. My mamy prawo oceniać, dlatego że Bóg też nas ocenia, prawda? My podlegamy ocenie. Nie tylko ludzi, ale przecież Boga. Papież, chciałam przypomnieć, że papież w poprzednich pielgrzymkach był bardzo zdenerwowany na tamtych pielgrzymkach. Przypominał Polakom, co mają robić i miał prawo do nas tak mówić. Przecież nie tylko mówił łagodnie, tylko wymagał czegoś od nas. Wymagał od nas, mówił nam, że my musimy, że Polska potrzebuje ludzi sumienia. To jeżeli papież to mówi, to znaczy, że papież ma prawo nas oceniać, ma prawo czegoś od nas wymagać i Bóg może też od nas czegoś wymagać. Także ja uważam, że my mamy prawo oceniać, dlatego że my mamy prawo wymagać jakiegoś zachowania, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi. To mamy prawo oceniać i wymagać. Dlatego ja nie widzę żadnego powodu, żebyśmy nie dokonywali takich ocen. Jeżeli nas ktoś wprowadza w błąd, jeżeli ktoś nas oszukuje, to my przecież nie możemy być miłosierni. Tylko że ten człowiek powinien po prostu zdawać sobie sprawę z tego, że oszustwo jest grzechem. Oszustwa, kłamstwa. My w ogóle nie mówimy o grzechu. Nigdy nie słyszałam, to znaczy oprócz Radia Maryja, żeby w innym radiu, czy w życiu codziennym ktoś powiedział, słuchaj, nie kłam, bo to jest grzech. Mówi się o odpowiedzialności karnej, ale nie mówi się o moralności, a nie o grzechu. Więc to jest właśnie najgorsze, że to w takim choćby codziennym życiu powinniśmy też używać tego, tak jak kiedyś byłam mała w dzieciństwie, to się mówiło, nie kłam, bo to jest grzech. I dlatego ja uważam, że powinniśmy oceniać ludzi. Powinniśmy o tym mówić, powinniśmy ich oceniać, dlatego że jeżeli ich nie oceniamy, to znaczy, że zgadzamy się na to, żeby oni właśnie postępowali niezgodnie z moralnością, z zasadami. I na to byśmy się zgadzali, bo chciałam teraz, niedawno oglądałam w telewizji właśnie, z jakim wielkim entuzjazmem przywitali członkowie SLD swojego przewodniczącego. Czyli ci ludzie nie widzą nic złego w tym, że ten człowiek jest właśnie taki. Oni akceptują to. Ksiądz mówił, że tam są patrioci. No, widziałam czołówkę całą SLD. Ci ludzie nie widzą nic złego w zachowaniu tego przewodniczącego. Więc gdzie ci patrioci są? Jest to przerażające dla mnie. Poza tym, jeżeli chodzi o żonę pana prezydenta, pierwszą, tak zwaną pierwszą damę, ja niedawno, wiadomo, gdzie te damy, prawdziwe damy, gdzie one pracowały i gdzie one spoczywają. Niedawno przeczytałam o śmierci pani, która umarła w wieku, już miała 80 parę lat. To była pierwsza kobieta, która studiowała na Uniwersytecie we Lwowie na matematyce. I ona po wojnie pracowała w kiosku ruchu, dlatego że należała do AK. I to były te damy, a teraz mamy tak zwane damy. I my mamy prawo je oceniać, dlatego że oni nas oszukują i wprowadzają w błąd. Nie powinniśmy się... Ludzie, którzy nie wiedzą, czego chcą, nie wiedzą, jakie mają zasady, to może są zdenerwowani jakimś zamieszaniem. Ja nie czuję tego. A jeżeli oni czują to zamieszanie, to znaczy, że trzeba ich nauczać. Trzeba im powiedzieć, co powinni robić, jak powinni się zachowywać. Żeby właśnie... Może oni nie mają takiej prostej drogi, nie wiedzą, jaka jest droga. Może gdzieś zboczyli troszeczkę. To trzeba im tę drogę wyprostować. Szczęść Boże.
Pani Aniu, księży profesorze, jak słucham panią, to przypominam sobie to czytanie z Pisma Świętego, kobietę dzielną, kto znajdzie.
Ale takich kobiet
kobiety nie ma. A okazuje się, że są. Jest bardzo wiele dzieł. Oczywiście,
że dużo. A dlaczego ksiądz tak rzadko przyjeżdża do Warszawy? Raz mi się tylko udało księdza spotkać na Nowym Świecie.
Bo bym wtedy nie był w Radzie.
No ja wiem, ale czasami i Warszawę trzeba odwiedzić. Warszawa jest, proszę księdza,
Warszawa da się lubić.
Warszawa jest miastem strasznym. Ja przyznaję rację Kisielewskiemu, że Warszawę miastem stalinowskim. I to jest prawda, nie tylko w architekturze. Proszę księdza, przecież większość ludzi głosowała. Tutaj jest bardzo mocna pozycja SLD. To widać po wyborach, prawda? I wszyscy, którzy rządzą Warszawą, są to ludzie spoza Warszawy. Ci ludzie nie rozumieją miasta.
Ale wydaje mi się, że nie trzeba aż tak panikować. Przepraszam, może nie
wiem. Ja nigdy nie panikowałam.
Ale ja bym nie powiedział, że cała Warszawa. Tam jest bardzo dużo szlachetnych ludzi. I chociażby...
Bardzo
wspaniałych ludzi spotykam i zdarzyli Państwo Kopczyńskie na spotkaniach naszych. I trzeba szukać, a inne zbłąkane owce przeprowadzać i tyle.
No właśnie.
Pan jest przyszedł szukać, co zginęło i wszyscy są dziećmi Bożymi. A więc Murierem Fortem, tak, kto znajdzie. Tak, w Piśmie Świętym jest. Znaleźliśmy niejedną jeszcze dzielną niewiastę. Dziękujemy serdecznie.
Cześć
Boże. Bogiem jest Maryja.
Ojciec Święty Jan Paweł II w liście o godności kobiety pisze o geniuszu kobiety. Wprawdzie używa w tym liście tylko dwa razy tego sformułowania geniusz kobiety, a rzecz ciekawa, że chyba po raz pierwszy tego określenia Ojciec Święty użył w Polsce, przemawiając do łódzkich włókniarek, co jest bardzo też symptomatyczne. Ale rozumie Ojciec Święty przez ten geniusz kobiety właśnie tą szczególną wrażliwość kobiety na człowieka, na Boga i na człowieka, na sprawy człowieka. Myślę, że nie jest to bez znaczenia, skoro mówimy cały czas, nie chciałbym, byśmy za bardzo odchodzili od głównego tematu naszej audycji, ale skoro mówimy o życiu duchowym, to właśnie rzecz niezmiernie ważna, uwzględnienie tej specyfiki bycia kobietą, bycia mężczyzną. I skoro tutaj pani ojciec wywołał właśnie ten temat niewiasty dzielnej, to właśnie warto sięgnąć do listu Ojca Świętego Mulieris Dignitatem. Szkoda, że tak jakoś mało zauważanego u nas, mało komentowanego, w którym Ojciec Święty wspaniale pisze o odpowiedzialności, o roli kobiety we współczesnym społeczeństwie. I to jest jedna rzecz. W nawiązaniu do pani wypowiedzi na temat utraty poczucia grzechu, przypomniały mi się słowa papieża Piusa XII, które przytoczył także nasz Ojciec Święty, że grzechem naszego wieku jest utrata poczucia grzechu. I to jest bardzo smutne stwierdzenie. Bo czym jest grzech? Ojciec Święty wyjaśnia, że grzech jest naruszeniem porządku miłości z Bogiem. To jest życie tak, jakby Bóg nie istniał. Jeżeli więc mamy do czynienia z utratą poczucia grzechu, to trzeba jasno powiedzieć, że jest to zarazem utrata poczucia Boga. Grzech w istocie staje się negacją Boga, odrzuceniem Boga, życiem tak, jakby Bóg nie istniał. I to jest wtedy sytuacja tragiczna dla człowieka. Wtedy właściwie trudno mówić o jakimś rozwoju życia duchowego. To jest zawalenie się całej tej konstrukcji życia duchowego, jeżeli jest utrata poczucia grzechu. Bo co innego, kiedy człowiek przez swoją słabość, przez swoją ułomność zgrzeszy, ale się podnosi. Co innego natomiast, kiedy w ogóle zatraci poczucie grzechu. Aktualnie przygotowywałem kilka dni temu do druku książkę, pośmiertne wydanie książki dawnego rektora naszego uniwersytetu, księdza Antoniego Słomkowskiego, którego stulecie urodzin będziemy obchodzić 5 grudnia w naszym uniwersytecie. I między innymi ksiądz Antoni Słomkowski w tej swojej książce używa porównania do piłki, że właśnie piłka spadając ma szansę odbicia się, ale jeśli się tak powoli stoczy, niestety się już nie odbije. Podobnie człowiek czasami skutek ułomności upadnie, ale właśnie dzięki temu, że upadnie, że ma szansę podźwignąć się. Gorzej, jeżeli tak stopniowo niepostrzeżenie stacza na samo dno. Wtedy tylko chyba jakaś szczególna interwencja Boża może go podźwignąć. I tragiczną jest sytuacją, kiedy człowiek utraci poczucie grzechu.
Tak, proszę księdza, ja nie chciałem odbiegać od tematu, bo tematem, proszę państwa, jest dzisiaj dla mnie to rozwój życia duchowego, a gościcie w swoich domach księdza doktora habilitowanego Marka Chmielewskiego, kierownika Instytutu Teologii Duchowości. Bardzo ciekawe rozmowy. Człowiek jest istotą duchową, prymat ducha, a my tak bardzo mało o duchowości. Dlatego z całego serca Bóg zapłaci, ksiądz profesor, jeżeli można jeszcze co do kobiety, to proszę księdza, ja patrzę na niewiasty i coraz częściej widzę, że to jest odrębny temat, ale rzeczywiście Ojciec Święty pięknie to nazwał geniusz kobiety. I kobiety piękne duchowo są fantastycznie genialne. I zniszczone kobiety to są potwory z kolei. Przepraszam, ale tak mi się wydaje, że kobieta potrafi być fantastyczną matką, świętą, patrz na siostrę zakonne. Niesamowite oddanie, to są żołnierze. Naprawdę, te niewiasty w habitach to są dzielni żołnierze. To jest wojsko Boże. Ale tam, dlaczego tam jest miłość? Cały geniusz idzie w tę miłość. Cały geniusz. I myślę, że dlatego jest też taki atak na niewiasty w tej chwili, żeby zniszczyć tak ludzi. Kobieta to jest, prowadzi do świętości. Matki prowadzą. Ja nie zapomnę mojej świętej pamięci matki. To ona nas doprowadziła swoją całą postawą. Naprawdę genialna. Jak to teraz analizuje to wszystko, tak po kolei retrospekcji człowiek dokonuje. Te niewiasty, które człowiek spotykał na drodze już w dzieciństwie i później. To jest, mają niesamowicie rozwinięte życie duchowe. Czują Pana Boga. To się teraz z nim, czy ksiądz się zgodzi, że to mężczyźni też, ale ponieważ tam jakoś tak ten temat padł. Kobieta jest chyba, taka duchowa kobieta jest szansą dla narodu. Myślę o Polsce w tej chwili, o świecie.
Ja jeszcze dodam
o rodzinie.
Dodam takie jedno zdanie. Myślę, że to bardzo się wiąże właśnie z naszym tematem, bo mówimy o rozwoju życia duchowego. Tak. Więc wydaje mi się, że tu istotnym czynnikiem jest prawda. Ksiądz tutaj wcześniej mówił o grzechu. Myślę, że aby wzrastać duchowo, musimy być bardzo odważni w prawdę. Nie bać się tego, co jest dobre i co złe. Jasno i wyraźnie musimy sobie to mówić. Nie możemy się bać tego, że ktoś nas wyśmieje i zrezygnować z prawdy, iść za tłumem. Takie powiedzenie kiedyś słyszałam, że w tłumie nawet trup stoi prosto. Jeżeli będziemy szli za tłumem i jeżeli nie będziemy mieli w sobie odwagi pójść za Chrystusem, który jest prawdą, wtedy będziemy właśnie takimi trupami.
Nie poznacie prawdy, prawda was wyzwoli. Prawda? Człowiek jest prawdziwie wolny wtedy, gdy poznaje prawdę. To jest nauka Chrystusa.
Że prawda w miłości, miłość w prawdzie z kolei.
Tak.
Teraz odbieramy telefony dalej. Proszę, Radio Maria, słucham przejmie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku wam.
Mam na imię Paweł, dzwonię z Warszawy. No więc tak się w moim życiu ułożyło, że lat temu może 5 odkryłem Boga poprzez trudne wydarzenia życiowe i to odkrycie mnie wręcz zafascynowało. Ja jestem do dzisiejszego dnia tak zafascynowany Bogiem, że tylko i wyłącznie w oparciu o Boga tworzę całą swoją filozofię życia. Mam już lat prawie 60. Życia i, życia rozumowania, postępowania. I jak ja rozumiem w ogóle obecność Boga w moim życiu? No przede wszystkim poprzez Słowo Boże, bo przecież nam to wyraźnie Ewangelia Świętego Jana mówi, że na początku było Słowo i Bogiem było Słowo. A w ogóle to dla mnie jest takim moim kochanym apostołem, moim patronem jest święty Paweł i on w drugim liście do Koryntian pisze takie słowa, że Bóg obdarzył nas wszelkim bogactwem słowa i poznania. I właśnie to słowo, które do mnie dociera z kart Pisma Świętego, ono jest dla mnie drogowskazem. A poznane i przyjęte sercem, no właśnie ono posiada taką, to też odkrywam, posiada moc sprawczą, to znaczy sprawia, że w moim życiu się realizuje to, co według Boga jest dla mnie dobre. I tutaj, jeżeli jest mowa o sercu, no to wiadomo, że jest to tylko część mojej osobowości. Mam też taki, powiedzmy, dość analityczny umysł. Ten umysł też się domaga tego swojego pokarmu. bo co prawda wiara jest to pewność bez powodu, no ale właśnie tak jesteśmy skonstruowani, że zawsze musimy sobie, przynajmniej ja muszę sobie coś wytłumaczyć i dla mnie argumentem jest na przykład coś takiego, że jeżeli Bóg mówi o sobie, że jest królem całego stworzenia, to on by według mnie nie ryzykował swojego autorytetu, mówiąc nam nieprawdę, bo to by się bardzo szybko wśród tego stworzenia rozeszło. I teraz to poznanie, o którym wspomniałem wcześniej, to też nie jest jakiś taki, powiedzmy, no, etap, że ja coś poznałem i już wiem. To poznanie to jest właśnie wejście na kolejny stopień, a ta wspinaczka trwa do końca życia i wydaje mi się, że tutaj no, jest to coś, co jest po prostu nieograniczone, bo właśnie Bóg reprezentuje sobą coś nieograniczonego i właśnie jesteśmy, no, że tak powiem, włączeni w coś, co zmusza nas do wiecznego dialogu z Bogiem. W innym znowu miejscu, kiedy Pan Jezus mówi, gromadźcie sobie skarby w niebie, to jak ja to rozumiem? Być może, że tutaj no, ksiądz mnie skoryguje. Ja rozumiem, że to niebo nie jest czymś niewyobrażalnym. Ja to niebo rozumiem, że ono może być tu na ziemi. To jest to, co my tworzymy we współpracy z Bogiem. Dlaczego tak myślę? Bo przecież Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest wśród was, a poza tym ja jestem z wami po wszystkie dni. Więc jest On tutaj, jest we mnie, jest w moim sercu, które jest świątynią Ducha Świętego. I teraz, jeżeli ja tutaj będę w tym miejscu gromadził skarby, to niebo, bo tak jest napisane przez małe N, to małe niebo po prostu powoduje, że no, ja się wspinam wyżej i mogę dosięgnąć kiedyś tego nieba, które powiedzmy Chrystus mi obiecał. No i tego typu takie, no powiedzmy, to są przemyślenia no, prostego człowieka, a jednocześnie ta świadomość, że powiedzmy Pan Bóg mówi ludziom, powiedzmy małym. To znaczy się, Pan Jezus tak powiedział, dziękuję, że to objawiłeś prostaczkom. Więc ja często proszę Pana Boga, żeby mnie pozostawiał na etacie prostaczka, bo w tym momencie wiem, że mogę czegoś się dowiedzieć. I jeżeli już się dowiem, to następna sprawa. Nie wolno mi tego zatrzymywać dla siebie. Mam bezwzględny obowiązek dzielić się z tym, bo też mi o tym mówi mój patron. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Z tym, że to też nie może być czegoś, powiedzmy, coś takiego, no jakby nazwał działaniem ofensywnym, to w tym momencie, kiedy życie dyktuje taką potrzebę, kiedy też ewentualnie z pokorą i nawet z pewnym zakłopotaniem trzeba w jakiejś sytuacji wystąpić, to staram się to robić. Szczęść Boże.
Słowa Pana bardzo piękne i głębokie to świadectwo, dające wiele do myślenia. Nasunęły mi skojarzenie z wyznaniem wielkiej hiszpańskiej mistyczki, wspominanej dzisiaj już przeze mnie, świętej Teresy od Jezusa, która doświadczywszy pełni zjednoczenia z Bogiem, z całą prostotą wyznaje Dios solo basta, Bóg sam wystarczy. To jest takie stwierdzenie, że Bóg wystarczy za wszystko, jest świadectwem wielkiej duchowej dojrzałości, doświadczenia szczególnego udzielania się Boga i rzeczywiście jest to rzeczywistość, którą, no, do której trzeba dążyć, którą trzeba stale odkrywać, trzeba wewnętrznie przekonać się, że naprawdę Bóg zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. On troszczy się o nas. Jeżeli troszczy się o kwiaty na polu, jak czytamy w Ewangelii, o ptaki w powietrzu, o ileż bardziej troszczy się o człowieka. Nie troszczcie się o to, co macie jeść, co macie się ubierać. Bóg sam o to się zatroszczy. W innym miejscu jest powiedziane właśnie, że szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Bóg sam się troszczy, Bóg sam wystarcza. I druga refleksja, którą tutaj Pan nasunął, to właśnie ta prostota. Bóg objawia ludziom prostym. To nie znaczy prostackim, bo często to słowo jest jakoś źle rozumiane. Człowiek prosty to człowiek, który nazywa rzeczy po imieniu.
zgodnie z tym, co znowu czytamy na kartach Pisma Świętego. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi. Wszelka dwuznaczność, wszelkie krętactwo jest dziełem szatana, jest ojca kłamstwa. Natomiast człowiek prosty to ten, który nazywa rzeczy po imieniu. Przyjmuje prawdę. Przyjmuje prawdę otwartym sercem, a ponieważ to serce jest otwarte, więc oznacza, że jest gotowe do dzielenia się. I właśnie tak bardzo potrzeba w świecie współczesnym świadectwa. Ojciec Święty Paweł VI w adhortacji Ewangelii Nuncjandi powiada, że świat współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. I bardzo nam potrzeba dawania świadectwa. Może więcej świadectwa niż słów nauczania. I właśnie ta zdolność do dawania świadectwa jest miarą i przejawem dojrzałości duchowej, postępu w życiu duchowym.
I odbieramy dalej telefony. Czy może krótkie westchnienie do Pana Boga, dobrze?
Myślę, że tak.
Jak Ci dziękować?
Za bardzo proszę.
Dziękuję serdecznie. I za chwileczkę odbieramy telefony, proszę Państwa, dalej. A temat dynamika rozwoju życia duchowego. Rzeczywiście piękny temat, proszę Państwa. Imię i skąd telefon?
No, ojciec trafił.
Ale imię?
Również trafione.
Ale nie pamiętam, ja nie wiem, co ja powiedziałem.
No, najpiękniejsze imię, Maria.
Pięknie, proszę uprzejmie, jest pani na antenie.
Jestem na antenie.
Tak, cały czas.
Jeśli można, to chciałabym do rozważań księdza profesora dorzucić coś, co by przybliżyło mistykę świętej Teresy do życia współczesnych katolików oczywiście. Otóż mój podział byłby prostszy. Mianowicie życie człowieka składa się z trzech etapów. W łonie matki, kiedy ta istota w zasadzie zależna jest od matki, która przyszłą osobę nosi. I tu nie będę wnikała, jak ważna jest troska o zdrowie i życie. Ale kiedy już wchodzi z momentem porodu, człowiek w drugi etap, mianowicie ten, który ma w jakiś sposób zapewnić nam dojście do trzeciego etapu, tego pozaziemskiego jest przedmiotem oddziaływań zła. Nie będę go nazywała po imieniu, bo jest oczywiste. I w związku z powyższym tak bardzo wyraziście kreśli się z punktu widzenia socjologicznego wizerunek polskich katolików. W zasadzie mówi się o Polsce jako o kraju katolickim i to jest prawda, statystycznie rzecz biorąc. Nawet spotkałam się z młodym człowiekiem, który przyjechał z kraju Beneluxu, znalazł się na krawędzi, uważał, że w ojczyźnie Ojca Świętego będzie mógł ten wizerunek zmienić. No, zawiódł się trochę. Do czego więc zmierzam? Że ten podział z kolei polskich katolików to jest poniekąd głos, który w pewnym sensie godzi się z poglądami pana Michnika, tyle tylko, że z innego punktu widzenia i w innym celu próbujemy na ten temat się wypowiadać. Ja bym podzieliła polskich katolików, nie wiem, czy zebrani w studio podzielą mój pogląd, na takie trzy grupy.
Przepraszam, proszę panią, chwileczkę, proszę panią. Pani mówi o różnych rzeczach. Wie pani, tematem dzisiaj jest rozwój dynamika duchowy. Rozwoju życia duchowego.
Tak jest, już w tej chwili.
Proszę panią, bo pani mówi o wszystkim.
Nie, to był taki wstęp, że puenta tylko, będzie za moment.
Tylko, proszę panią, to nie ma być koreferat, tylko dzielimy się, ksiądz profesor prosił o świadectwa.
Wchodzę więc w temat.
No wchodzi pani...
Konkretny temat.
No właśnie.
Pierwsza grupa to są ludzie, którzy wiedzą, co czynią. Myślę tutaj o...
Ale czy to jest świadectwo?
Poniekąd.
No to nie jest świadectwo. Świadectwo jest to, gdzie jest to podzielenie się doświadczeniem życia duchowego.
Zaraz skończę, jeśli ojciec pozwoli.
To pani mi to panu Michniku i tak dalej sprzedaje pani.
Nie, a to nie ma nic wspólnego.
Sprzedaje pani jakieś, proszę panią, nie wiem jakie...
Nie, ja tylko chcę po prostu jakoś uogólnić, a jednocześnie przybliżyć. W pewnym sensie zdementować ten pogląd. Więc jeśli ojciec pozwoli, to ja w ciągu najbliższych minut dokończę myśl. Bo to jest rzeczywiście temat bardzo obszerny. I ta jedna grupa katolików to są ludzie, którzy no po prostu mają te poglądy lewicowe, oni wiedzą, co czynią. Druga grupa to jest ta sól ziemi, wiadomo, skupiona wokół Radia Maryja. Ale tą najliczniejszą grupą i chyba decydującą w jakichś momentach szczególnych, jeśli chodzi o nasz Kościół, Polskę, jest ta grupa pośrodku, która wchodząc do kościoła przypina identyfikator, wysłucha gładkich słów, krzyż pojmuje jako egoistycznie, to znaczy niepowodzenia osobiste. No i tak bardzo akceptuję biblijne stwierdzenie. A propos, jeśli ktoś cię uderzy w jeden policzek, nadstaw mu drugi. Tymczasem okazuje się, że ci ludzie w momentach takich, jak powiedziałam, szczególnych, decydują. Bo oni nie słyszą również innych, albo jeśli to są tak filozoficzne sentencje, względnie jakieś cytaty wyrane z poezji.
Proszę panią, przepraszam bardzo. Proszę panią, dziękuję serdecznie, proszę wybaczyć. Naprawdę pani mówi już 10 minut i jeszcze nie wiemy, o co chodzi. Dziękuję.
Chodzi o to, żeby ci ludzie, idąc do kościoła, również zostali uświadomieni, że poza tym
nie ma to nic wspólnego z tematem dzisiejszym. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. To nie ma nic wspólnego z tematem dzisiejszym.
Ja może tylko jedną rzecz doprecyzuję w tym, co pani powiedziała, bo chyba nie zrozumieliśmy się do końca. Jeżeli mówimy o rozwoju duchowym, to zawsze rozpatrujemy go w aspekcie indywidualnym. To jest rozwój konkretnej, pojedynczej osoby. Natomiast co innego są pewne procesy społeczne, ujmowane w kategoriach socjologicznych. Tam też mówimy o rozwoju, ale no, przedmiotem naszych rozważań jest rozwój duchowy, który dotyczy pojedynczych osób, konkretnych osób. To prawda, że ten rozwój dokonuje się w kontekście społecznym, ale no nie jesteśmy w tym momencie w stanie rozpatrywać tego w tak szerokim kontekście, bo naprawdę musielibyśmy chyba do rana prowadzić naszą tutaj rozmowę, nasze rozważanie i naprawdę trudno byłoby nam się jakoś znaleźć w tym bardzo szerokim gąszczu problemu.
Rozbijamy temat. Tak. W tej chwili teraz ten temat jest tutaj, dynamika rozwoju życia duchowego i ksiądz profesor powiedział, prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mam na imię Elżbieta i dzwonię z Wejherowa. Mam rodzinę, troje dzieci, jeszcze w niewielkim wieku, najmłodsze na 4 miesiące. No i chciałabym się podzielić takim, myślę, że raczkowaniem, ale Bóg powołuje każdego z nas. Mianowicie papież często mówi do nas wszystkich, byśmy wybierali świętość, byśmy nie bali się świętości. Kiedyś swego czasu wychowywałam się w rodzinie katolickiej. Później nadszedł taki okres, że pomyślałam, owszem, ja wierzę, ja chodzę do kościoła, ale skoro dla mnie wiara ma być najważniejsza, Bóg, więc ja muszę wiedzieć coś na ten temat więcej, bo to stanowi o całym moim życiu teraz, tutaj, jak i przyszłym. No i zaczęłam pogłębiać, mianowicie przez podjęcie studiów teologicznych, przez rozważanie Pisma Świętego. Był taki moment, że praca, że obowiązki domowe, później kontynuacja studiów, zastanawiałam się, żeby to jakoś wszystko pogodzić. No i słowa świętego Augustyna, że wiara wymaga zrozumienia, jak i później wydana przez Ojca Świętego encyklika Fides et Ratio, utwierdziły mnie w tym, że jednak powinnam to kontynuować. Jakoś mąż mi z tym pomagał, zajmując się tutaj domem. I robiłam to właśnie tylko po to, że wiedziałam, że w jakiś sposób to mnie zmusi do tego, bym pogłębiała swoją wiedzę. Egzaminy i kolejne właśnie, a co będzie dalej i na to Bóg po prostu zechce mnie postawić w odpowiednim miejscu. Mianowicie, przez jakiś czas towarzyszyły mi słowa Pisma Świętego, oto stoję u drzwi Twoich i kołaczę, bądź jeśli ktoś chce pójść za mną, musi się zaprzeć samego siebie, musi wziąć swój krzyż i mnie naśladować. Długi czas to rozważałam. Jakoś pomocne okazały mi się właśnie lektury świętej Teresy z Awidla, właśnie o której ksiądz profesor mówił, świętego Jana od Krzyża. Była dla mnie to ciężka lektura, więc ją w połowie zostawiłam i tak mówiłam, to nie dla mnie. Przecież jakich to trudów wymaga. Owszem, to były osoby, które wybrały życie zakonne. Ja jestem jednak, no, małżeństwie i wydawało mi się wówczas, że to jest o wiele trudniejsza droga w małżeństwie. Teraz, to znaczy były wcześniejsze moje takie rozważania, widzę, że Bóg każdego z nas właśnie powołuje w różny sposób. No i chciałam wyjechać na rekolekcję z mężem, w jakiś sposób z dziećmi to nie wychodziło, więc tutaj w Gdańsku działa Szkoła Nowej Ewangelizacji zupełnie z nastawieniem, żeby przeżyć kilka dni z wyłączenia od takich obowiązków domowych, by móc pewne rzeczy przemyśleć. Tam właśnie na owych rekolekcjach wybrałam w niej Jezusa Chrystusa jako mojego Pana, oddając Mu życie moje i to, co będę czyniła. Więc uważam, że wcześniejsze słowa, które dane mi były jakby do przemyślenia, to były tą drogą, która mi miała właśnie zaprowadzić do tego, by Jezus stał się moim Panem. Obecnie w zasadzie widzę, że właśnie dwa przykazania miłości Boga i miłości bliźniego cały czas są w moim sercu, w moich myślach. Modlitwa plus do tego to, co mogę. Najpierw na płaszczyźnie tutaj mojej domowej, moje dzieci, mój mąż, sąsiedzi, rodzina. Więc staram się właśnie obejmować ich modlitwą. Staram się czy jakimś dobrym słowem. Ja jako człowiek grzeszny również wiele innych mam wad, ale staram się być ich świadoma i przepraszać, czy właśnie komuś co złego zrobiłam, czy Boga samego. Natomiast jeszcze ostatnio pewną rzecz zrozumiałam. Takie życie przy małych dzieciach, w małżeństwie, pewne rzeczy się tak powtarzają, z taką rutyną. I zrozumiałam, że to jest również ta droga, jak wiele świętych przechodziło, że coś musiało wykonywać przez jakiś czas, takiego monotonnego. I sobie z chwilą, kiedy to uświadomiłam, że to właśnie na tym polega, że ja teraz to mam i to mam wykonywać i to mam przyjąć z radością, to znaczy przyjąć. Od chwili, kiedy to uświadomiłam, odtąd właśnie przyjąłam z radością. I to, co wykonuję, owszem, czasami są ciężkie chwile, jest zdenerwowanie, ale to gdzieś szybko mi minie i poświęcam za tych może, czy matki, czy właśnie żony, które nie chcą, których to nudzi. Więc uważam, że w taki sposób poświęcając ten mój taki wysiłek, czy ten mozolny, codzienny trud Bogu, ofiaruję również za innych, którzy tego nie chcą. Bóg popycha coraz dalej, właśnie żąda miłości do bliźnich. Żąda w takiej formie, by innym pomagać. Kiedyś spotykając ludzi, którzy żebrali na ulicy, w taki obojętny sposób patrzyłam. Teraz patrzę na nich czyj. I znaczy inaczej, modlę się za nich i za tych, którzy właśnie czy koleje życia zmuszą do grzebania w śmietnikach w inny sposób. Otaczam ich modlitwą. Czasami jak coś mam w torbie, to staram się im dać do jedzenia. Czasami coś słowem powiem, właśnie powiem nawet o Bogu. I gdzieś Bóg poszerza serce człowieka, jego myśli. I zauważyłam, że od kiedy otworzyłam się na Boga, odtąd w moich myślach, w moim sercu On częściej jest. To nie jest tak, że tylko klękam do modlitwy. On jest przy drobnych, codziennych sprawach. Przy myciu garnków, talerzy, gdzieś w myślach rozmawiam z Nim, ofiaruję Mu pewne rzeczy. Właśnie kogoś traktuję jak przyjaciela. To może tyle z takich moich spostrzeżeń. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo.